Idźcie i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. Z Ewangelii według świętego Mateusza.
Oto historia, jak nakaz misyjny Jezusa Chrystusa był wcielany w życie.
Aż po krańce świata.
Czytając Nowy Testament, mamy wrażenie, że krok po kroku towarzyszymy pierwszym głosicielom Ewangelii. Natomiast z największą trudnością przychodzi nam wyczerpująco przedstawić postępy chrześcijaństwa w dwóch następnych wiekach, chociaż jego ekspansja bez wątpienia była zadziwiająca.
Cały Kościół znajdował się wówczas w stanie misji. Wszyscy wierzący byli świadkami i czuli się wezwani do ewangelizacji. Intuicyjnie wyczuwamy to z aluzji literackich czy z napisów nagrobkowych, ale rzadko znajdujemy dokładniejszy opis tego, co się rzeczywiście działo.
Idźcie i nauczajcie wszystkie narody.
Rozprzestrzenianie się wiary chrześcijańskiej odbywało się bez jakiegokolwiek wypracowanego planu czy jakiegoś centrum, które stanowiłoby ośrodek dowodzenia przedsięwzięciami misyjnymi. Wiara rozprzestrzeniała się poprzez więzy rodzinne, przyjaźnie, kontakty zawodowe, migracje wyznawców, czasami w wyniku rozproszenia spowodowanego ucieczką prześladowanych. Wybitny historyk i teolog Adolf von Harnack w jednej ze swoich prac mówi, że misja w czasach poapostolskich dokonała się bardziej poprzez sam fakt istnienia Kościoła i błogosławieństwo, które ze sobą niósł, niż przez działalność zawodowych misjonarzy.
Wielkie znaczenie ewangelizacyjne miało świadectwo chrześcijańskiej uczynności. Chrześcijanie byli znani z posługi miłości bliźniego i zatroskania o ludzi potrzebujących. Świadczą o tym wypowiedzi nawet wrogów i krytyków chrześcijaństwa. Dawanie jałmużny stawiano wyżej od modlitwy. Opieka nad ubogimi była bardzo dobrze zorganizowana w ramach kościelnych urzędów diakonów i diakonis. Troską otaczano wdowy, sieroty, chorych, niewolników i więźniów. Chrześcijanie zajmowali się braćmi, którzy byli w podróży i cudzoziemcami. Niekiedy hojnie wspierano nawet odległe gminy, które znalazły się w potrzebie. Tertulian twierdzi, że całe chrześcijaństwo było bractwem gościnności.
Religia Chrystusa kładła przy tym nacisk na uniwersalność i odwoływała się do ludzi każdego pochodzenia. Przeszkodą we wstąpieniu do wspólnoty, w której panowało silne poczucie równości, nie było ani pochodzenie, ani płeć. Słyszymy, że w 177 roku w Lyonie prawdziwą przywódczynią grupy męczenników była niewolnica o imieniu Blandina. Kościół relacjonował o tym fakcie bez zahamowań. Ona, mała, słaba i wzgardzona, szła za Chrystusem, wielkim i niezwyciężonym mistrzem, i została ozdobiona koroną nieśmiertelności.
Udzielajcie chrztu w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego.
Dobra nowina o zbawieniu od początku była kierowana do wszystkich ludzi. Po pokonaniu pierwszych trudności misje chrześcijańskie docierają również do elit. Być może już pod koniec pierwszego wieku, a na pewno z początkiem drugiego, Kościół przyjął w swoje szeregi arystokrację i intelektualistów. Począwszy od roku 140, powstaje coraz więcej pism apologetycznych, których autorami są wykształceni chrześcijanie, jak chociażby święty Justyn Męczennik, filozof z wykształcenia i zawodu.
Niezwykle istotną rolę w propagowaniu chrześcijaństwa odegrały szkoły teologiczne. Retorzy i filozofowie, którzy wędrowali nauczając wiary, niekiedy osiadali na stałe w jakimś mieście. Korzystając z wolności nauczania, zakładali tam szkołę, gdzie propagowali prawdy wiary na wzór innych filozofów, którzy wyjaśniali w ten sposób swoje systemy filozoficzne. Nawrócony laik, Justyn, który rozszerzał i bronił wiary katolickiej najpierw w Efezie, a potem w Rzymie, gromadził w swojej szkole zarówno pogan, jak i chrześcijan. Podobnie czynił retor Tacjan. Najsławniejszą szkołą pod koniec II wieku była szkoła w Aleksandrii. Otworzył ją Pantenus, a jego dzieło kontynuowali w III wieku Klemens Aleksandryjski i Orygenes.
Uczcie zachowywać wszystko, co wam przykazałem.
Próbując podsumować, możemy powiedzieć, że działalność ewangelizacyjna Kościoła w czasach poapostolskich sprowadzała się do jej trzech aspektów. Były to świadectwo wiary i nauczanie, twórczość apologetyczna i męczeństwo.
Jako przykład pierwszego z aspektów niech posłuży nam świadectwo Celsusa, który około 170 roku napisał dzieło przeciw chrześcijanom pod tytułem Prawdziwa nauka. Tekst ten stanowi ubarwiony opis propagandy chrześcijańskiej widzianej oczami poganina. Celsus pisze: ich celem jest poszukiwanie tylko ludzi bezwartościowych i godnych pogardy, idiotów, niewolników, ubogich kobiet i dzieci. Zachowują się jak hochsztaplerzy i żebracy. Nie odważają się przemawiać do inteligentnych mężczyzn, ale jeśli widzą grupę młodzieży, niewolników lub prostego ludu, pchają się tam i próbują zdobyć posłuch gawiedzi.
Z kolei apologeci, broniąc chrześcijan przed atakami, kierują swoje pisma do tych, którzy nie podzielają ich wiary, do autorytetów, intelektualistów i do opinii publicznej. W języku zrozumiałym dla swych adresatów przedstawiają chrześcijaństwo jako filozofię, która dobrze wytrzymuje konfrontację z klasyczną filozofią Greków.
Starają się także wykazać całkowitą nowość nauki Chrystusa oraz to, że wiara nie jest przesądem, bo opiera się na solidnych przesłankach rozumowych. Wskazują także, że chrześcijaństwo bazuje na rzeczywistych faktach historycznych.
Wreszcie świadectwo męczenników było dość częstą formą przepowiadania misyjnego. Wyrazem tego są znane słowa Tertuliana, że krew męczenników jest posiewem nowych chrześcijan.
Może zaskakiwać fakt, że już w 180 roku w jakimś zapadłym kącie Afryki Północnej znajdowała się mała grupa gorliwych chrześcijan, którym przewodził mężczyzna o imieniu Speratus, mający przy sobie torbę, a w niej listy świętego Pawła po łacinie. Ponieważ ludzie ci trwali w uporze przed trybunałem prokonsula Saturninusa, ten ostatecznie wydał nakaz ścięcia 7 mężczyzn i 5 kobiet. 70 lat później było już w Afryce Północnej ponad 130 biskupów, z których każdy stał na czele osobnego kościoła.
Kościół w pierwszych 3 wiekach nie stosował żadnych metod misyjnych w ścisłym słowa tego znaczeniu. Jednak zwracał na siebie uwagę i pozyskiwał nowych wyznawców przez swój alternatywny charakter w zakresie nauczania, kultu, wspólnoty, etyki i zdolności adaptacyjnych. Kościół poapostolski był misyjny. W przełomowym roku 313, gdy chrześcijaństwo zostało zalegalizowane, liczył już 6 milionów członków na 50 milionów wszystkich mieszkańców Imperium Rzymskiego.
Cykl audycji Aż po krańce świata dla Radia Watykańskiego przygotowuje ojciec Andrzej Miotk, a realizuje ojciec Andrzej Danilewicz, werbiści.